Dziękuję za komentarze, polubienia i udostępnienia filmu. Nawet jak jest zdemonetyzowany. A wtedy może nawet bardziej.
To ale ciekawy jestem, co ty sądzisz, albo co pisały media amerykańskie o nowej sytuacji, bo jest Chinoros albo Roschin, podpisano porozumienia, zadeklarowano braterską przyjaźń. Chińczycy właściwie uczynili sobie z Rosji w przyszłości lenno, czyli całkowita zależność przemysłu i gospodarki rosyjskiej od decyzji Pekinu. Xi powiedział, że proszę bardzo, prezydent Putin będzie gratulował panu zwycięstwa w wyborach. Jeszcze tych wyborów nie było, więc takie rzeczy się zdarzyły.
Tak, no i panuje jednogłos w tej sprawie w Ameryce, moim zdaniem. Zanim to się stało, to zarówno demokraci, jak i republikanie wskazywali na to, że najgorszym możliwym scenariuszem byłoby, gdyby się Chiny pokumały z ruskimi. To wspomnienie jeszcze z czasów zimnej wojny, że zaraz po II wojnie światowej, kiedy powstały dwa komunistyczne państwa, Chiny, duża populacja, ale słabe gospodarczo, beznadziejne, zacofane, no i Rosja sowiecka, wzmocniona po II wojnie światowej i dyktator Stalin. Najgorsze byłoby dla nas w tej sytuacji, myślała wówczas Ameryka, gdyby oni się pokumali ze sobą. I zawsze pracowała Ameryka na skłócenie tych dwóch. Różnymi sposobami, tajnymi i jawnymi. Wycieczka Nixona i tam rozluźnienie z Pekinem, to było właśnie odciąganie Pekinu w stronę Ameryki, że was będziemy, my Ameryka, będziemy Chiny traktowali inaczej, żebyście byli jak najdalej od ruskich. Żebyście byli z ruskimi w konflikcie o różne rzeczy. Więc wszyscy wiedzą to w Ameryce. To nawet nie trzeba myśleć, przemyśliwać, że okropnym scenariuszem, niebezpiecznym dla całego świata byłby, a obecnie jest, sojusz Chiny-Rosja. No a obecna administracja doprowadziła do sytuacji takiej, w której ten sojusz powstał. Mógł być możliwy, bo się pojawiła jakaś próżnia w działaniach i ten sojusz powstał. No i Trump trąpi w tę trąbkę. Za moich czasów coś takiego nie stało się. Jakimi sposobami to robiłem, że się nie stało? Z jednej strony kopałem Chińczyków za pomocą sankcji i wszyscy mówili tak nie wolno, bo to szkodzi gospodarce. Ja mówiłem, ale geopolitycznie, Trump mówił, geopolitycznie pomaga. Z drugiej strony spotykałem się z Putinem i toczyliśmy przyjazną rozmowę na tym poziomie, na którym dwa nuklearne mocarstwa toczą rozmowy przyjazne. Czyli ja wiem, co ty mi możesz zrobić, ty wiesz, co ja ci mogę zrobić, nie róbmy sobie tego. I za to też Trump był karany. No ale Rosja nie popadła w objęcia chińskie, ani na odwrót w tamtym czasie.
Tylko 24 lutego 2022 roku to się zmieniło w momencie, kiedy atakujesz kraj sąsiedni, no tak, ale który ma gwarancję dane przez rozmaite mocarstwa w Budapeszcie.
Biden dopuścił do tej wojny.
Nie Biden, gdyby Trump Putin rządził. Nie, Putin się nie bał tej wojny.
Nie, nie, ale no, Putin się bał Trumpa wcześniej. I to też wszyscy mówią otwartym tekstem. No, nikt nie ukrywa tego faktu. Bał się Trumpa i w związku z tym nie było nowych wojen za Trumpa, bo się bali, że to jest świr. I nie wiadomo, co świr zrobi. To za czasów świra lepiej nie robić wojny na Ukrainie, no bo świr, nie wiemy, co nam przykopie. I czy powstrzyma się, czy rzuci nuklearną. Bo już największe bomby rzucał w Afganistanie, rzucił największą bombę wszechczasów, nienuklearną, drugą w kolejce, to omawialiśmy, rakietami z Morza Śródziemnego w Syrię, pierniczył całą noc, pum, 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 no to przecież świr ten Trump jest, no i za Trumpa Putin się nie ośmielił eskalować. Wcześniej za Obamy sobie połknął Krym, za Trumpa siedział cicho. Przeczekał go i za Bidena zrobił sobie wojnę, bo wiedział, że ekipa Bidena nic mu nie zrobi.
No może,
poza słowami.
Ale to tego nie wiemy, co by zrobił Putin, gdyby rządził Trumpa. Może by zrobił coś zupełnie innego, tak, żeby ta...
Wiemy, że nic nie zrobił. Że nic nie zrobił za Trumpa.
Bo jeszcze, no, nie, wiemy, bo jeszcze nie był gotowy do tego, żeby zrobić. Sam powiedział, jeszcze nie miałem takiej i takiej broni hipersonicznej, nie mogłem tego. Musiałem poczekać, musiałem dozbroić. I dlatego nie zaatakowałem Ukrainy w 2014 roku.
Jesteś lepiej poinformowany i mi mówiłeś, że oni nie mają żadnej broni hipersonicznej oraz że mają stary sprzęt. No to powinien jak najszybciej atakować starym sprzętem, bo ten stary sprzęt zrobił się jeszcze bardziej stary. Na początku wojny rozmawialiśmy o tym, że Rosja to za chwilę padnie, bo oni mają stare gruchoty, nie mają dobrych fabryk wojskowych i strzelają nabojami z 1960 lat. Sam mi to mówiłeś.
Nie, że Rosja...
Skoro miał stare gruchoty, to powinien szybko używać, zanim zardzewieją do końca. Czyli w 2014 powinien walić tymi gruchotami, bo były wtedy 10 lat młodsze.
No ale wierzył w to, że będzie miał nową broń, a poza tym wierzył w to, że sytuacja będzie na tyle korzystna, że ta Ukraina wpadnie mu sama w dłonie i stanie się z powrotem...
No i wpadła.
No nie wpadła.
No jak to wpadła? No przecież właśnie mamy wojnę na Ukrainie. No. Ale właśnie, wsadził sobie Ukrainę w kieszeń.
Nie zmieściła się do jego kieszeni, nie wsadził sobie w kieszeń i cały czas jest wielka nadzieja na to, że Ukraina wygra wojnę.
Ale miał upaść po miesiącu, mówił generał Stoltenberg, czy jak on tam...
Po miesiącu Rosja miała upaść? Nie.
Tak, że ma taki stary sprzęt i porozwalane wszystko, że ta wojna będzie szybka, nie dadzą rady, wyprztykają się, Blitzkrieg się nie udał, raczej, to za chwilę Rusy padną. No.
Raczej na początku, przez pierwsze tygodnie wszyscy się zastanawiali, czy Kijów nie padnie ofiarą rosyjskiej agresji. Przecież takie były pierwsze dwa albo trzy tygodnie.
Że Putin jest sobowtór, ten, którego obserwujemy, że ja widziałem Putina blisko, mówili politycy. Spotykaliśmy się z nimi, mówiła ta z Unii Europejskiej, z innych tamtego. Teraz to jest jakiś inny człowiek, on się inaczej zachowuje. Putin może już nie żyje, tylko to jest jakiś w ogóle cyborg, jakieś coś jest innego, albo mu się pomieszało, za chwilę umrze. Rosja za chwilę umrze. Zrobimy 3 sankcje i Rosja padnie. Cały czas słyszeliśmy takie gadki, a teraz ja uważam, że no ma na razie nie wiemy, kto tę wojnę przegra, ani kto wygra. To już jest zła sytuacja. Bo nic nie wskazuje na to, że Rosja przegra tę wojnę. Chcielibyśmy, powiedziałeś, że liczymy na to, że Ukraina ją wygra, ale no, nic nie wskazuje na to, że Rosja tę wojnę przegra.
No, jeśli Rosja wojnę przegra, to Ameryka przegra wojnę, to Europa Zachodnia przegra wojnę i Polska przegra wojnę. Ty powiedziałeś na pytanie o ten sojusz chińsko-rosyjski. Powiedziałeś, a winny jest Biden, ale to nie chodzi o winę, tylko o ocenę sytuacji, bo jest sojusz chińsko-rosyjski.
Dobra.
Nie wiadomo jak głęboki. Jest jeszcze Arabia Saudyjska i sojusz Arabii Saudyjskiej. Może nie sojusz, ale gesty w kierunku pojednania z Iranem, mimo różnic religijnych, to są rzeczy, które dzieją. Syria do tego dochodzi. To są rzeczy, które pokazują, że świat demokratyczny, którego bronimy, jest coraz bardziej otoczony.
Tak, z tym, że trzeba pamiętać, że Saudyjczycy z Iranem się w Pekinie dogadywali. No i to jest kolejna kolosalna porażka ekipy Bidena. Coś robią źle. Mają moim zdaniem złych ludzi. Te 4 głowy, które znamy, czyli Biden i tam jego szef obrony, szef dyplomacji, to są niewłaściwe osoby. Miękkie i niezorientowane. Przecież Biden pojechał do Arabii Saudyjskiej i tam piąską się stukał. Wcześniej ich obrażał. Wcześniej obrażał tych Saudów, potem do nich pojechał po prośbie, żeby mu sprzedawali ropę. Przegrał kompletnie tę wizytę, czyli coś zrobił źle, do nich gadał źle, ich straszył. I po tej jego wizycie Saudowie powiedzieli, nie będziemy ci taniej ropy sprzedawali, tylko podniesiemy jeszcze bardziej ceny, co spowodowało, że ruskim się zaczęło lepiej opłacać, bo wyższe ceny ropy, no to Putin sprzedaje mniej z powodu sankcji, ale sprzedaje za więcej forsy, to mniej. No i ostatecznie Saudowie wypięli się na ekipę Bidena i poszli do Chińczyków dogadać się z Iranem. No to i Syria jeszcze, za Trumpa było walenie bombami z Morza Śródziemnego, a za obecnej ekipy, ja się nie czepiam Bidena, tylko obserwuję zjawiska. Ameryka się wycofuje, bądź dostaje po palcach i się traci kontrolę nad terenami, na którymi chyba nam zależy, żeby miała kontrolę. Wolelibyśmy, żeby nad Syrią, nad Arabią Saudyjską Ameryka sprawowała taką pieczę, że oni są grzeczni wobec nas i nie dogadują się między sobą przeciwko nam. A teraz świat demokratyczny przegrywa. I nie weszło też nic w miejsce Ameryki. Bo moglibyśmy sobie wyobrazić sytuację, że ta buńczuczna Unia Europejska, która jest ogromnym organizmem, i ma populację taką jak Ameryka, że ona się jakoś włączy. Skoro Amerykanie sobie nie dają rady w Syrii, nie dają sobie rady z Arabią Saudyjską, Arabia Saudyjska nagle się dogaduje z Iranem, no to może, skoro nie ludzie Bidena, no to może jacyś ludzie z Europy by zabezpieczyli nasze tyły, nasze miękkie podbrzusze. Czyli Bliski Wschód. Nic takiego się nie stało. Świat demokratyczny jest w odwrocie. Tak, jest otaczani i to jest pętla na naszej szyi, moim zdaniem.
Ale to może wracając do tej rozważania cywilizacyjnego na temat Kenii, wprowadzenia cywilizacji przez tych, którzy do Kenii przybyli, to może my też powinniśmy się cieszyć, że jest jakaś silna, mocna cywilizacja zbudowana przez ostatnie 40 lat, że teraz będą nas cywilizować Chińczycy razem z Rosjanami.
Nie, Chińczycy nie niosą misji cywilizacyjnej.
Jak to?
Konfucjusz
i komunistyczna partia. Sztuka wojny, sztuka wygrywania. Sztuka niewolnictwa.
Czyli trzeba kogoś ograć. A Konfucjusz to, że masz się nie buntować przeciwko władzy, tylko siedzieć w kącie i szukać swojej równowagi. Nie ma w Chinach religii, a Chiny chcą panować nad światem, w którym są religie. To już jest taki konflikt przerażający, bo oni nawet koncepcji religii nie rozumieją. Tam nie ma nikogo wyższego ponad państwo. Czyli nie można zakwestionować władzy, że ty mi odbierasz prawa, które ja mam dane od Boga. Takiej frazy Chińczycy w ogóle nie zrozumieją. W Rosji ją zrozumieją. Za Stalina w komunistycznej Rosji rozumieli, bo tam mieli tę swoją cerkiew i kulturę chrześcijańską mieli. Jakkolwiek komunizm był ateistyczny, to był ateistyczny w kontrze do chrześcijaństwa. Zwalczał Kościół jako instytucję. Natomiast w Chinach nie było żadnej religii i nie ma. Koncepcja religii jest obca. No to tak jakby cię naszły owady i mrówki. Nie masz z nimi pola porozumienia żadnego. To nie jest misja cywilizacyjna. Co nam Chińczycy dadzą? Skoro Chińczycy niczego nie wymyślają nowego, tylko kradną. Nie ma żadnej chińskiej technologii na świecie. Dawno, dawno temu wymyślili race. Czyli proch strzelniczy wymyślili. Dopiero myśmy zrobili dynamit i zastosowanie prochu strzelniczego w militariach i posunęliśmy naszą cywilizację. Natomiast Chińczycy wymyślili papier i do niczego im nie służył i wymyślili druk i nie umieli się nim posługiwać. Wymyślili, ale to taka zabawka była. My jak coś wymyślamy, to posuwa naszą cywilizację do przodu i cały świat podnosi. A Chińczycy są nietwórczy.
Nietwórczy, ale potrafili stworzyć taki system, w którym uzależnili poszczególne państwa, które są cywilizowane od swojego własnego przemysłu, więc to jest rodzaj twórczości.
Nie, od naszego własnego przemysłu, bo nic sami nie wymyślili, wszystko ukradli, albo myśmy im sami dali w ręce. Postawimy u was fabrykę, zrobimy know-how, nauczymy was, jak się robi tabletki, będziecie robili tabletki dla nas. No, robią tabletki dla nas i trujące też.
I nie tylko tabletki.
No i nie tylko, i wszystko. I tabletki te komputerowe tablety małe też robią, tak, wszystko.
No tak.
No i należy zlikwidować TikToka. Dziwię się, że polska władza milczy, chociaż na mediach wszystkich, i Polsat TVN i TVP już słyszę taką rozmowę, że to jest nie tylko narzędzie szpiegowskie, ale też bardzo szkodliwe. Francja wprowadziła jakieś zakazy, że poniżej 15 roku życia nie możesz mieć własnego konta ani na TikToku, ani na Facebooku, ani gdzieś tam, tylko rodzice ci muszą udostępniać i kontrolować. To jest słaby pomysł, bo rodzice uważają, że telewizor to darmowa niańka oraz nie lubią władzy. Jak im władza czegoś zabrania, to rodzice pewnie nie będą tego słuchać, tylko dobra, synku, założę ci konto i rób se na nim, co chcesz. No ale polska władza mogłaby się ruszyć w tym kierunku, żeby zlikwidować bank chiński w Polsce, żeby zlikwidować TikToka, wszystkie narzędzia wrogiego mocarstwa Rosja-Chiny. No powinniśmy eliminować jako zagrożenie dla naszej cywilizacji. No to czas się ruszyć.
Francja, zresztą jak Izrael, ma swoje własne problemy. Jedni z reformą sądownictwa, Izrael, ludzie na ulicach, Francja z reformą emerytalną, ludzie na ulicach. Tak to się dzieje.
To nie jest... Jak ja słyszę, co reforma...
To się denerwujesz. Pytam,
tak, pytam, gościu, a co robiłeś w czasie uchwalania poprzednich przepisów? Polski Sejm zresztą robi to samo. Oni ciągle poprawiają coś, co sami zrobili źle. Jest teraz jest tam reforma ustawy podatkowej i reforma tego. Cały czas reformują, poprawiają, poprawki do czegoś. Człowieku, gdzie byłeś, kiedy uchwalaliście to, co teraz jest poprawiane? No w tym samym stołku siedziałeś. Czyli poprawiasz sam po sobie. Czyli źle zrobiłeś poprzednio i teraz poprawiasz? Podaj się do dymisji. Bo wtedy zrobiłeś źle i musisz sam po sobie poprawiać, to jest zmień pracę. Rób co innego. Reforma, czyli znaczy, że była zła ta ustawa emerytalna francuska, skoro ją trzeba poprawiać. Macronie, co robiłeś, gdy była uchwalana ta ustawa? Byłeś Macronem.
Pracowałem w banku.
Pracowałeś w banku. Albo już byłeś prezydentem. Trzeba by sprawdzić dokładnie, który paragraf poprawiają. Czy ten uchwalony 5 lat temu, to on już był prezydentem wtedy. Ludzie się buntują we Francji przeciwko odbieraniu im socjalizmu. To jest tak, że jak socjaliści coś rozdają, to potem jest strasznie trudno zabrać, nawet jeżeli to, co dają, rujnuje państwo. No bo system emerytalny jest zbankrutowany. W Polsce też ZUS jest zbankrutowany, ciągle żyje na różnych dotacjach. Nie wyrabia się. I dlatego pojawiają się pomysły takie, przebłysk ekonomii w głowie Tuska, że trzeba podwyższyć wiek emerytalny. Bo ktoś przyszedł do Tuska, powiedział, brakuje w ZUS-ie forsy. Co robimy? No dajmy im dotacje na początku roku, to może coś poratuje. Nie, bo to już źle wygląda, bo już wszystkie poprzednie rządy dawały dotacje na początku roku. Nie mamy na dotacje. No to co można zrobić? No jakbyśmy wydłużyli wiek emerytalny o 2 lata, no to nie musimy wypłacać tyle w emeryturach. Jakoś się poratujemy do następnych wyborów. To była taka koncepcja. Przecież on nie był słodki dla emerytów, ani złośliwy wobec emerytów, tylko on kalkulował na pieniądzach. No i się na podwyższeniu wieku emerytalnego się przejechał Tusek, to następni obniżają z powrotem do tego poziomu, co był. No bo jest trudno zabrać. I we Francji trochę podobne zjawisko. Z ekonomii, z rachunków wychodzi, że jak nie podwyższymy wieku emerytalnego, to nie będzie nas stać na wypłacanie emerytur, które w tej chwili obowiązani jesteśmy wypłacać.
Ale
co robimy? Podwyższamy wiek emerytalny, co robi naród? Buntuje się, bo nie chcemy tak długo pracować, dajcie nam naszą emeryturę. Nie masz czego.
No, to jest brak dialogu z ludźmi, ale też sposób wprowadzenia też może być irytujący. Poza tym jedni mogą pracować dłużej, inni nie mogą pracować dłużej. My możemy pracować dłużej, bo coś siedzimy i rozmawiamy. Natomiast jakbyśmy pracowali w fabryce samochodów, to może te 2 lata byłyby latami istotnymi. Akurat te 2 lata, które możemy w zdrowiu przeżyć jeszcze.
Ale to w ogóle nie powinien być problem rządu. Emerytura, ubezpiecz się przy prywatnej ubezpieczalni, tak jak ubezpieczasz samochód, to jest twoja sprawa prywatna. W momencie, kiedy rząd wchodzi w takie rzeczy, bo chce władzy, bo chce zarządzać twoją forsą i sobie wymyśla, a ZUS zrobimy, a zrobimy tam jakiś Macron ZUS, coś zrobimy, będziemy mieli urzędów, damy im prackę, będziemy zarządzali kupą bankami, się dogadamy, na jakieś tam inwestycyjne fundusze, trzeci filar, piąty filar, to pokusa sprawowania władzy. Rząd się powinien wycofać z emerytur. Dokładnie odwrotną stronę iść. Sami się tym zajmujcie. Jesteś górnikiem, nie możesz pracować tyle lat, co Skowroński z Cejrowskim, siedzący przy mikrofonach. No to w takim razie ubezpiecz się w jakiejś ubezpieczalni dla górników. Niech wasze związki zawodowe coś wymyślą.
Tylko jak to mówisz górnikowi, który ma 20 lat pracy przepracowanej, to mówisz mu za późno, bo gdybyś mu powiedział na początku jego drogi, tak i tak wygląda sytuacja, to było coś innego. Więc ja się dziwię, że się nie wprowadza czegoś nowego dla tych, którzy wchodzą na rynek pracy, tylko się zmienia komuś, kto już przepracował lat 20 i nie dziwię się, że on wychodzi na ulicę.
A ja się nie dziwię, że się organizuje wojnę. I to światową. Bo nie sposób jest tej kwadratury koła rozwiązać inaczej, jak tylko poprzez wyzerowanie wszystkiego na zasadzie była wojna, ZUS padły, sorry, winę tu. Wtedy się społeczeństwo nie buntuje, bo społeczeństwo po wojnie chce pokoju wyłącznie. I po II wojnie światowej wprowadzono różne rzeczy, których wcześniej po pierwszej nie dało się wprowadzić. Bo byłby opór społeczny. A po II wojnie światowej ludzie mieli tak dość wojny, że jak przyszła nowa władza i zaprowadziła nowy porządek, jakikolwiek, byle porządek, to ludzie się godzili na wszystko i powstało ONZ i tak dalej. I w kierunku rządu światowego zaczęliśmy się przesuwać i socjalizm rozrósł się na zachodzie. Wcześniej był nie do pomyślenia, a po II wojnie światowej się zaczął rozrastać. No więc dążenie do wojny władzy bierze się stąd, że za pomocą wojny można skasować stare długi i puste pieniądze.
To prawda. Ale to jest tak pesymizm. Pesymizm Wojciecha Cejrowskiego.
Nie, to nie jest pesymizm, tylko ocena sytuacji. No skąd nagle mamy tyle wojen wszędzie? No, trzeba wyzerować rachunki. To są potrzebne wojny w tym celu. Wojna to jest bałagan, zamieszanie. Giną pewne rzeczy. Giną papiery, giną budynki, giną archiwa, giną ludzie, którzy coś wiedzieli, pamiętali, giną pieczątki, giną poprzednie systemy, jakiś nowy się w to miejsce wprowadza, więc można wyzerować całą masę z przeszłości.
A nam gdzieś zginęła kolejna piosenka z Luizjany.
No, proszę, proszę, proszę. Następna piosenka z Luizjany.
Studio Dziki Zachód.
13 milionów złotych to Wojciech Cejrowski potrafi bez lotto zarobić. Zostało nam 2 minuty na postscriptum.
No i na tyle, co ma być? Na jaki temat? Albo na odscriptum? No to na dowolny.
Na dowolny.
Ale no nie wiem, co mam ci powiedzieć. Zadaj pytanie jakieś. Że ja na bagnach siedziałem, to miałem głowę ukrytą, nic nie wiedziałem, co się dzieje.
No to powiedz o tej głowie zakrytej, odkrytej, odnurkowanej.
No dobrze, no teraz w Luizjanie jest sezon na raki jest w Luizjanie i mi się przypomniały moje czasy szwedzkie. Otóż w Szwecji w sierpniu Kräftskiva, jakoś tak się to nazywało, przez 3 tygodnie się żarło raki we wszystkie weekendy i to ogromne kupy raków, tylko w Szwecji z koperkiem, czyli tak jak w Polsce i na zimno. Natomiast w Luizjanie na gorąco te raki się je i nie z koperkiem, tylko z przyprawami z Luizjany.
No to co?
No to tak zalecam zwrócić uwagę na to. Bo sezon na raki w Luizjanie jest teraz, potem one wygasają i jest trudniej je znaleźć. Znajdzie się w restauracjach. Ale sezon taki duży, kiedy biesiadują ludzie przy tych rakach, jest teraz. W Szwecji z kolei jest w sierpniu. W obu przypadkach mi się podobało. Dobrze, raki się nudzą po jakimś czasie. Jak już zeszesz tyle tych skorup, to brudne jest, bo musisz wydłubać tam wszystko, pryska, musisz wytrzeć sobie ręce albo w fartuchu gumowym to robić. To się nudzi po miesiącu czy po półtora się nudzi i czekamy do następnego roku na kolejne raki.
A my czekamy na następny poniedziałek, bo w następny poniedziałek studio Dziki Zachód. Czy Dziki Wojciech Cejrowski będzie w Polsce za tydzień?
Za tydzień jeszcze nie, po świętach zaraz. W lany poniedziałek albo w lany wtorek przylecę do Polski. Zapomniałem z głowy. W lany wtorek chyba, czyli szewski wtorek po lanym poniedziałku. Wtedy przylecę do Polski, mam występy, proszę sobie w sieci popatrzeć, gdzie i kiedy je mam. Dzień po przylocie mam w Gdańsku, a potem z 10 czy 15 występów polsko-wrońskich jest mile widziany zawsze, jak mu się będzie chciało przyjść.
Jak będzie w Warszawie.
Jeszcze nie widziałeś mnie nigdy na występie moim. Nie zmuszam, bo ja nie lubię, jak znajomi przychodzą. No bo jakoś tak nie lubię, tak jak aktor nie przepada, jak jego koledzy na premierę przychodzą.
To przyjdę jako nieznajomy.
No ale możesz w tylnych rzędach usiąść inkoguto i nawet nie będę wiedział, że byłeś.
Za tydzień Wojciech Cejrowski w Radiu okay. Wnet, studio Dziki Fajne. Zachód.
Bardzo się cieszę, że wróciłem do roboty, jak ja lubię robotę.
Studio Dziki Zachód.